Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W środę 10 grudnia wita Państwa Krzysztof Bronk. W Watykanie dobiegła końca okolicznościowa sesja z okazji 60-lecia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W jej końcowej fazie uczestniczył również Ojciec Święty. O jego wystąpieniu poinformujemy już za chwilę. Wcześniej nadamy relację z dzisiejszej audiencji ogólnej. Jak w każdą środę wysłuchamy też audycji Izabeli Tyras z okazji jubileuszu Zakonu Paulinów. Dziś o wpływie Jasnej Góry na kulturę. Stać się chrześcijaninem to coś więcej niż operacja kosmetyczna, która dodałaby urody już pełnemu życiu. To śmierć i zmartwychwstanie, czyli nowy początek i nowe życie w Chrystusie. Benedykt XVI mówił o tym w katechezie na audiencji ogólnej. Nawiązując do nauczania świętego Pawła o Chrystusie Nowym Adamie, papież zachęcił do refleksji nad sakramentalnymi znakami Bożej ekonomii zbawienia. Podkreślił, że wiara jest darem i rodzi się ze słuchania. Stąd chrześcijaństwo i autonomia nie idą ze sobą w parze. Zauważył, że tylko dzięki spotkaniu z Chrystusem stajemy się chrześcijanami. Dokonuje się to poprzez głoszone słowo i sakramenty, szczególnie chrztu i Eucharystii.
Wiara nie jest naszym wytworem, nie jest owocem naszej refleksji. Jest czymś nowym, czego nie możemy sami wymyślić, a jedynie otrzymać jako dar. Wiara nie rodzi się też z lektury, ale ze słuchania. Nie jest jedynie czymś wyłącznie wewnętrznym, ale relacją. Zakłada spotkanie między tym, który słucha, a tym, który jest głoszony i tworzy komunię. Nikt nie może sam siebie ochrzcić, czy w inny sposób uczynić chrześcijaninem. Potrzebuje do tego drugiego. Tym, kto w pierwszym rzędzie ofiaruje nam dar wiary, jest wspólnota wierzących, Kościół. Wiara przez chrzest przekazywana jest w Kościele. Jeśli nie pozwolimy formować się tej wspólnocie, nie staniemy się chrześcijanami. Niezależne chrześcijaństwo samo w sobie jest sprzecznością. Zresztą także wspólnota Kościoła nie działa ze swego własnego nadania, według swoich idei i pragnień. Tylko Chrystus może zbudować Kościół. Tylko Chrystus jest prawdziwym dawcą sakramentów.
Cristo è il vero donatore dei sacramenti.
Papież wskazał na znaczenie sakramentu Eucharystii, w którym Chrystus daje się nam z miłości, by upodobnić nas do siebie i przez to stworzyć nowy świat.
Kościół jest czymś więcej niż tylko organizacją, ponieważ Chrystus prawdziwie ofiaruje nam swoje ciało i jednocześnie czyni z nas swoje ciało. Naprawdę jednoczymy się ze zmartwychwstałym Chrystusem, a tym samym między sobą. Kościół nie jest tylko korporacją jak państwo, ale ciałem. Nie jest organizacją, ale organizmem. Eucharystia bez solidarności z innymi jest nadużyciem.
Eucharystia abusata.
Z perspektywy nauczania świętego Pawła papież spojrzał też na sakrament małżeństwa. Podkreślił, że nie może być ono traktowane wyłącznie jako lek na pożądliwość, ale jako wyraz wzajemnej przynależności małżonków do siebie, oświeconej tajemnicą wielkiej miłości między Chrystusem a Jego Kościołem. Benedykt XVI wskazał, że życie sakramentalne małżonków cementuje tę głęboką jedność, jaką jest nierozerwalne małżeństwo. Polaków zachęcił do częstego przystępowania do sakramentów.
Zachęcenie nauczaniem świętego Pawła korzystajmy często z sakramentów świętych. Ich owocem jest nasza szczególna więź z Chrystusem, duch wzajemnej miłości, odwaga w daniu świadectwa. Czas Adwentu niech będzie dla nas okazją do pogłębiania życia sakramentalnego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W auli Pawła VI dobiegł końca koncert Brandenburskiej Orkiestry Państwowej z Frankfurtu nad Odrą. Wieńczył on okolicznościową sesję upamiętniającą 60-lecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Złożyły się na nią wystąpienia kardynała sekretarza stanu Tarczy Ziobertone, kardynała Renato Martino, stojącego na czele papieskiej Rady Justitia et Pax oraz dyrektora generalnego Światowej Organizacji Pracy, Chilijczyka Juana Somavi. Następnie wręczone zostały tegoroczne nagrody imienia kardynała François Xaviera Nguyena Van Thuna. Zmarły w 2004 roku hierarcha był przez 13 lat więźniem wietnamskich łagrów. W ostatnich latach życia kierował papieską Radą Justitia et Pax. Od roku toczy się jego proces beatyfikacyjny. Drugą część dzisiejszej uroczystości w auli Pawła VI stanowił koncert w obecności Ojca Świętego. Po jego zakończeniu zabrał głos Benedykt XVI, który przypomniał, że powszechna deklaracja praw człowieka również dziś stanowi podstawowy punkt odniesienia dla międzykulturowego dialogu na temat wolności i praw człowieka.
La dignità di ogni uomo è garantita veramente soltanto quando tutti.
Godność każdego człowieka jest rzeczywiście chroniona tylko wtedy, gdy uznawane są, chronione i umacniane wszystkie jego prawa. Kościół zawsze powtarzał, że podstawowe prawa, bez względu na to, w jaki sposób są formułowane i jakie znaczenie odgrywają w poszczególnych kulturach, mają charakter powszechny, ponieważ wynikają z samej natury człowieka. Prawo naturalne, zapisane przez Boga w ludzkim sumieniu, stanowi wspólny mianownik wszystkich ludzi i narodów. Jest ono powszechnym przewodnikiem, który wszyscy mogą poznać i w oparciu o który wszyscy mogą się porozumieć. Prawa człowieka mają zatem swoje ostateczne oparcie w Bogu Stwórcy, który każdego człowieka obdarzył rozumem i wolnością. Jeśli abstrahuje się od tego solidnego fundamentu etycznego, prawa człowieka stają się kruche, ponieważ brak im mocnego punktu oparcia.
Papież zaznaczył, że dzisiejsza rocznica jest stosowną okazją do refleksji nad tym, w jakiej mierze deklaracja praw człowieka jest rzeczywiście respektowana w systemach prawnych poszczególnych państw oraz w sumieniu jednostek i społeczeństw. Choć w tym względzie wiele już zostało uczynione, setki milionów naszych braci i sióstr wciąż nie mogą się cieszyć pełnią praw do życia, wolności i bezpieczeństwa, podkreślił Benedykt XVI.
Solus cum Deo solo, czyli sam na sam z Bogiem.
Audycja z okazji jubileuszu 7 wieków zakonu Paulinów.
Paulini byli zakonem pustelniczym, ale główna siedziba generała była założona w Budzie.
Zofia Rozanow, historyk sztuki.
Była to wspaniała, architektonicznie nadzwyczaj bogato rozbudowana rezydencja, można wręcz powiedzieć, gdzie znajdowało się mauzoleum i relikwie świętego Pawła, patriarchy reguły. Byli ludźmi w dużym stopniu wykształconymi, bo w tym czasie wielu kolejnych Paulinów pełniło na dworze właśnie andegawenów węgierskich funkcje sekretarzy królewskich. I byli już przyzwyczajeni i wdrożeni do życia w pewnych strukturach administracyjnych, którym służyli właśnie jako sekretarze królewscy. I ta tradycja bardzo silnie wpłynęła na nowe miejsce poza granicami macierzystego kraju Węgier. Gdyż Paulini, którzy tutaj przyszli na Jasną Górę, a sprowadzeni przez pierwszego fundatora księcia Władysława Opolskiego, pełnili funkcję również organu, organizacji jakby administracyjnej i politycznej.
Pokolenia Paulinów wytworzyły pewne dziedzictwo kulturowe, które wywarło duże piętno na klimat, w którym żyli zakonnicy na Jasnej Górze, ale i po innych klasztorach.
Ojciec Jan Golonka.
Tutaj na Jasnej Górze zwłaszcza był ośrodek bardzo prężny, nie tylko kultu religijnego, maryjnego, jako sanktuarium wokół cudownego obrazu Matki Bożej, gdzie powstawały właśnie wielkie traktaty teologiczne, mariologiczne, one się przełożyły na inne działania artystyczne samych zakonników. Wiemy, że ośrodek jasnogórski był prężnym ośrodkiem kulturotwórczym. Na Jasnej Górze wśród zakonników byli nie tylko kaznodzieje, nie tylko duszpasterze, ale równocześnie była papiernia, była drukarnia. Tutaj zakonnicy byli hafciarzami, malarzami, złotnikami, byli kompozytorami, muzykami. Więc tutaj stworzył się taki duży klimat artystyczny. Tworzyli sami zakonnicy, ale równocześnie wokół siebie gromadzili zdolnych ludzi. Mamy właśnie te wielkie nawet arcydzieła z zakresu złotnictwa, z zakresu rzeźby, tkanin i szat liturgicznych. Artyści paulini, którzy się wykazali w graficznym przyozdabianiu starodruków, pokrywali dokumenty, kroniki swoimi pracami. Byli to bardzo słynni artyści, malarze malarstwa książkowego, autorstwa ojca Antoniego Nowakowskiego, później rysunki kolorowe ojca Innocentego Pokorskiego.
W przeszłości paulini, zwłaszcza od XV wieku, zajmowali się także szkolnictwem zarówno w stopniu podstawowym, jak i średnim. Organizowali szkoły przyklasztorne, gimnazja.
Ojciec Józef Płatek.
W tym zakresie mieli wielkie osiągnięcia, zwłaszcza na terenie środkowej Europy, Węgier, Chorwacji, Słowacji, także i Polski. Podejmowali działalność charytatywną, budowali szpitale, organizowali apteki przyklasztorne. Oddawali się zwłaszcza bracia rzemiosłu artystycznemu, malarstwu, rzeźbie, muzyce. Mamy wybitnych kompozytorów. Oddawali się architekturze. Mają paulini wielki wkład w kulturę, nie tylko sakralną, ale i ogólnoludzką. Chorwaci zawdzięczają paulinom swój język. Zdobywali osiągnięcia w organizowaniu teatru, muzeów, archiwów i bibliotek. Przez tę działalność kulturotwórczą wchodzili głęboko w historię poszczególnych narodów, związali się na trwałe z ich dziejami. Od XVII wieku organizowali pierwsze uniwersytety przyklasztorne z możliwością nadawania stopni doktorskich. Paulini w swej działalności duszpasterskiej i wychowawczo-oświatowej, kulturotwórczej wyrażali zawsze zdrowy patriotyzm, połączony zawsze z postawą otwartą uniwersalizmu kościelnego. Ta postawa narodowa i ten zdrowy patriotyzm zjednywały im uznanie u poszczególnych społeczeństw. Nie zdziwi nas to, że na przykład wystawa kultury paulińskiej zorganizowana w Zagrzebiu w 1990 roku wyznaczała jakby naturalne granice wolnej Chorwacji, która zamierzała w najbliższej przyszłości odzyskać pełną swoją niepodległość. I tak się stało. Te oczekiwania, jak wiemy, ziściły się w najbliższych latach i najpierw przy pomocy pokazania, gdzie sięgała kultura paulinów, pokazali, gdzie sięgają granice Chorwacji. Dynamiczne, rozwijający się zakon, związany tak bardzo z kulturami narodów, zwłaszcza środkowoeuropejskich, doznawał jednak w ciągu wieków swego istnienia wiele ciosów, może większych nawet niż inne zakony, z tego właśnie powodu.
Na uwagę zasługuje wiek XVII, kiedy znamy już nazwiska twórców, malarzy, rzeźbiarzy czy hafciarzy, którzy swoimi dziełami przyozdabiali wnętrza sanktuarium, kościoła, kaplicy czy też wnętrza klasztorne.
Ojciec Stanisław Rudziński.
Jak również wykonywali szaty liturgiczne, haftowali, często w tym celu wykorzystywali cenne tkaniny składane przez pielgrzymów, zwłaszcza przez panujących. W naszym jasnogórskim Muzeum 600-lecia znajdują się dwa obrazy namalowane w latach 20. XVII wieku przez brata Tyburcjusza Nowakowica. To są obrazy przedstawiające świętego Stanisława, biskupa i świętego Kazimierza. Obrazy te są bardzo wysokiej wartości artystycznej. Świetne studium natury, świetne studium postaci. Znane są też nazwiska takich malarzy jak ojciec Felicjan Ratyński, który wykonał wiele obrazów stanowiących do dziś wyposażenie bazyliki, jak również w zakrystii również są obrazy prawdopodobnie malowane przez ojca Felicjana Ratyńskiego. Obrazy przedstawiające pustelników, anachoretki, wzorowane są one na XVII-wiecznej grafice flamandzkiej. Z przekazów źródłowych znamy nazwiska i imiona dwóch malarzy, braci zakonnych, Marceli i Antoni Dobrzeniewscy albo Dobrzeniewscy, którzy pracowali na Jasnej Górze i jeden z nich wykonał malowidła w technice fresków, które się znajdują w kruchcie bazyliki, jak i w tym korytarzu, który jest obok kaplicy różańcowej. Znane też jest nazwisko brata Makarego Szyptowskiego albo Sztyfowskiego, który wykonał trzy sukienki dla cudownego obrazu. Dwie się zachowały. To są te sukienki, które do dziś ozdobią cudowny obraz. One po przeróbkach pewnych zachowały układ dekoracji właśnie nadanych przez tego brata. Z klasztorami naszymi związani są również artyści świeccy, którzy tutaj również tworzyli. Na początku XX wieku na Jasną Górę przyjechał sławny malarz Józef Chełmoński i ówczesny przeor poprosił go, aby wykonał kopię obrazu Matki Bożej. On wykonał dwie kopie, które są dzisiaj w naszych zbiorach.
Władze zakonu Paulinów we wszystkich ośrodkach, klasztorach zawsze zachęcając członków zakonu do edukacji, do sprowadzania muzyków z różnych ośrodków europejskich do tego ośrodka, na Jasną Górę.
Ojciec Nikodem Kilnar.
Do sprowadzenia wielu kompozycji z wielu ośrodków muzycznych z Europy, z Drezna, z Pragi, z Wiednia. Te kontakty były bardzo żywe, stąd tak bardzo liczne kompozycje znajdujemy w naszym archiwum z Niemiec, z Czech, Słowacji, z Włoch, z Francji, co świadczyło, że Sanktuarium Jasnogórskie było tym miejscem, gdzie ścierały się różne kultury. Było to właściwie takie centrum kulturalne, duchowe, nie tylko dla naszej ojczyzny, ale dla całej środkowej Europy.
Od kilku już lat ojcowie Paulini wspierają środowisko muzykologów. Aleksandra Patalas, muzykolog. W badaniach nad przeszłością muzyczną Jasnej Góry. Archiwum Jasnogórskie zawiera bardzo cenną i liczną kolekcję muzykaliów pochodzących z wieków XVIII, XIX i początków XX. I nasz zespół badawczy stawia sobie takie cele, żeby tę muzykę na nowo ożywić, opublikować, nagrać i wreszcie przedstawiać ją pielgrzymom przybywającym na Jasną Górę. Wśród naszych poszukiwań natrafiliśmy na nazwisko kompozytora paulińskiego z początków XVIII wieku, ojca Amando Iwanczycza. I cóż się okazało, że ten w Polsce zupełnie nieznany twórca reprezentuje bardzo wysoki poziom warsztatu muzycznego. Jest to muzyka bardzo interesująca, a co więcej, okazało się, że jego dzieła za życia twórcy i jeszcze pod koniec XVIII wieku znane były właściwie we wszystkich krajach Europy Środkowej i Zachodniej, począwszy od Belgii, poprzez Niemcy, Austrię, Słowację, Słowenię, Chorwację, Czechy i Polskę. Powinniśmy być dumni z tego, jacy kompozytorzy wyrośli z kapeli jasnogórskiej, ponieważ kapela była jednocześnie rodzajem szkoły muzycznej i tutaj kompozytorzy kształcili się i doskonalili swój warsztat. I ten ich warsztat odpowiada poziomem właśnie muzyce ogólnoeuropejskiej.
Muzyka paulińska stanowi wielkie bogactwo w skarbcu narodowym, w skarbcu kultury muzycznej Europy.
Ojciec Sebastian Matecki.
Przez 3,5 wieku istniała kapela jasnogórska, zrzeszająca wspaniałych muzyków. Tu pozostało po nich tak wiele wspaniałych śladów, jakimi są partytury, jakimi są utwory wykonywane, pisane na Jasnej Górze, dla Jasnej Góry. Około 3000 pozycji znajdujących się w naszym jasnogórskim archiwum już o czymś świadczy.
Moje związki z Jasną Górą datują się właściwie od bardzo dawna.
Wojciech Kilar, kompozytor.
Ponad ćwierć wieku i znalazłem tutaj, powiedziałbym, takie schronienie duchowe w ciężkim dla mnie, jak dla całego narodu, w czasie stanu wojennego. To zmieniło całkowicie moje życie artystyczne, moje życie zawodowe, moje życie jako kompozytora, dlatego że no właśnie te pobyty tutaj spowodowały no cały szereg utworów religijnych. Nie wiem, czy byłyby te moje utwory takie, które w tej chwili uważam za najważniejsze dla mnie, które no, zawdzięczam głównie Jasnej Górze i ojcom Paulinom.
Tu Radio Watykańskie. Audycją Sam na Sam z Bogiem kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.